Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo, czyli cykl audycji historycznych Radia Zachód, w których wracamy do spraw mniej lub bardziej znanych. Mówimy też o ich bohaterach. Wszystko po to, by lepiej poznać i zrozumieć historię naszego regionu i kraju. Dziś 63. rocznica poznańskiego czerwca. Z tej okazji wyemitujemy opowieść o Romku Strzałkowskim, najmłodszej ofierze wydarzeń z 28 czerwca 56 roku. Mówić będziemy o setnej rocznicy podpisania traktatu wersalskiego, a zajrzymy też do skansenu fortyfikacyjnego w podzielonogórskim Czerwińsku. 63 lata temu robotnicy w Poznaniu wystąpili przeciwko komunistycznej władzy. Po raz pierwszy w Polsce Ludowej robotnicy zorganizowali strajk generalny, demonstrowali niezadowolenie, sprzeciwili się sytuacji w kraju. Na transparentach napisali hasła: chcemy wolności, chleba oraz religii w szkołach. Demonstracje bardzo szybko przerodziły się w starcia z uzbrojonymi oddziałami wojska, milicji i służb bezpieczeństwa. Protesty zostały krwawo stłumione, w starciach zginęło blisko 60 osób, a kilkaset zostało rannych. Komunistyczna propaganda przedstawiała te wydarzenia jako chuligańskie rozruchy i tylko taka wersja była oficjalnie rozpowszechniana. A wbrew intencjom komunistów w czerwiec 56 roku odbił się jednak szerokim echem w świecie. W mieście było bowiem wielu gości z zagranicy. Z okazji trwających międzynarodowych targów ich uczestnicy przekazywali relacje Radiu Wolna Europa.
Demonstracje odbywały się przez szereg godzin w zupełnym porządku. Dopiero później przybierać poczęły charakter polityczny. Wyrazem tego było zerwanie czerwonych flag i ściągnięcie flagi sowieckiej z masztu przed wejściem na tereny targowe. Na murach ratusza i siedziby PZPR umieszczono napisy: lokal do wynajęcia. Tłum śpiewał pieśni patriotyczne i wznosił okrzyki przeciw panowaniu sowieckiemu w Polsce.
Radio Wolna Europa informowało także o poznańskim czerwcu na podstawie relacji uczestników protestów, którym udało się wyjechać z kraju. Jedną z takich osób był Jan Pawłowski. Widział, jak z okien Urzędu Bezpieczeństwa padły pierwsze strzały do demonstrantów.
Otworzyli ubowcy okna u parteru, nieprawda, gmachu i przy pomocy kilkunastu salw karabinowych poranili, może zabili nawet niektórych z demonstrantów. Całość, nieprawda, demonstrantów się rozproszyła. Panika taka powstaje, gdzie kto mógł tam uciekał i się schronił.
Na zachód przed represjami uciekł także Włodzimierz Kaczmarek. Opowiadał, jak wraz z kolegami wbiegł na piętro budynku Komitetu Wojewódzkiego Partii Komunistycznej.
Przechyliłem się przez balkon i zdarłem czerwoną flagę. Inni też zrywali. I przy oklaskach i krzykach tysięcy ludzi wyrzuciliśmy te szmaty na ulicę. Ktoś z nas spostrzegł tablicę i kredę. Napisaliśmy dużymi literami: chleba i wolności. I tę tablicę umieściliśmy w oknie, tak że zobaczyła ją cała ulica.
Po strajkach w Poznaniu zatrzymano około 700 osób. Przed sądem postawiono ponad 20 w tak zwanym procesie trzech. Już we wrześniu 56 oskarżonym zarzucono współudział w napaści na funkcjonariusza UB, który zmarł wskutek obrażeń. Do tego doszły zarzuty niszczenia akt urzędowych i wyposażenia więzienia opanowanego przez demonstrantów. Pokazowy proces relacjonowały media.
Jak już informowaliśmy w dziennikach radiowych, w dniu dzisiejszym w Poznaniu w procesie przeciw trzem współuczestnikom zamordowania kaprale i Zdebnego zapadł wyrok, mocą którego oskarżeni Foltynowicz i Sroka skazani zostali na karę 4,5 lat więzienia, a oskarżony Żurek na 4 lata.
Także we wrześniu w innym procesie oskarżał prokurator Edward Klimczak.
Prowadzimy proces przeciwko osobom, które pod płaszczykiem demonstracji robotniczej wykazały swój wrogi stosunek do organów władzy ludowej. Proces toczy się o to, że z bronią w ręku dokonali zbrojnego napadu na funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa znajdujących się w gmachu tego urzędu przy ulicy Kochanowskiego.
Bardzo odważną postawą wobec władz komunistycznych wykazali się obrońcy oskarżonych. Mecenas Stanisław Hejmowski w słynnej mowie obrończej wygłoszonej w połowie października 56 roku winą za wydarzenia poznańskiego czerwca obarczył rządzących.
Na swoich prokuratorów czekają biurokraci, którzy zawinili wypadki czerwcowe. Czekają te kule, które ugodziły tramwajarkę i dziecko. Ja wierzę, że krew ofiar tych zajść nie została przelana na próżno.
Większość zaskarżonych robotników usłyszała kilkuletnie wyroki. Po październiku 1956 roku i dojściu do władzy ekipy Gomułki zostali zwolnieni. Czerwiec utorował drogę do tzw. październikowej odwilży w stosunkach społeczeństwa z reżimem komunistycznym. Tragicznym symbolem czerwca 1956 roku w Poznaniu został Romek Strzałkowski, 13-letni uczeń niosący biało-czerwony sztandar, który przejął od rannych tramwajarek. Chłopiec najprawdopodobniej został zastrzelony przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa.
Historie pisane na nowo.
Symbolem czerwca 1956 roku stał się Romek Strzałkowski, 13-latek, uczeń szkoły muzycznej w Poznaniu. Do dziś prokuratorzy IPN nie wyjaśnili wszystkich okoliczności śmierci chłopca. 28 czerwca Romkowi na ulicach Poznania towarzyszył Jerzy Czapski. Oto jego opowieść.
Jak się żyło? Ja miałem wtedy 12 lat skończony. Doznałem biedy. Czworo dzieci u nas było, to znaczy dwie siostry mam i brata jeszcze jednego. Rodzice wynajmowali jeden pokój na targi poznańskie, bo to był ten okres właśnie. A ja musiałem iść do babci spać. I tego dnia, to jest 28 czerwiec, wracam od niej. Idzie tłum ludzi. Myślałem, że to co, to 1 maj? Że to 1 maj nie jest, bo to jest 28 czerwiec. Więc mówię, coś jest nie tak. No ale widzę okrzyki, hasła, transparenty, my chcemy chleba, kościoła. Patrzę, idą w moim kierunku, tam gdzie ja mieszkam. Wychodzę z pracy, patrzę, Romek idzie, Strzałkowski. I mamusia go wysłała po chlebek. Cześć Romek, cześć Jurek, cześć, a co tu się dzieje? Ja mówię, no chodź, no zobacz, co się dzieje. No ja nie wiem, co się dzieje, o co tu chodzi, no zobacz, rewolta jakaś jest. Ten tłum, część weszło już na teren więzienia, część zaczęło podpalać, jakieś akta wyrzucali z sądu, ale zdecydowana większość grupy, hasło słyszeliśmy, idziemy na targi. Trochę my się czuli tak odważni, bo to część ludzi stała na chodnikach i patrzyli, a my tak niby w przodzie i trochę taki czuliśmy się tacy jako ważni. Nie? Po tych targach przyszedł jakieś tam Niemcy, nie Niemcy, inni zagraniczni. Widziałem, że filmy kręcili i wyszliśmy koło ówczesnej kiny 14. To było Grunwaldzka. Stamtąd Mickiewicza na dół do ZUS-u i akta rzucali, tam stacja jakaś była chyba zagłuszająca, bo z dachu leciały tam druty, niedruty i inne tam, stąd bardzo blisko na Kochanowskiego. Kazano nam stanąć na czele tego pochodu i dostaliśmy z Romkiem transparent. Długi dosyć, także on z jednej strony, ja z drugiej, i ten, z tym transparentem doszliśmy aż do Kochanowskiego. Akurat przy głównym wejściu stał żołnierz polski, który tłumaczył, że nie macie racji, że macie się tam cofnąć, że macie iść do domu, i ktoś z tłumu rzucił taką kostką, kamieniem. I rzeczywiście go trafił w głowę. I ten żołnierz tak z tą głową zwisającą na parapecie został. Aż do Dąbrowskiego wszystkie kostki zostały wyrwane. I tymi kostkami, no ja tam z Romanem, co tam, my tam, a to kostki dosyć duże, to tam na partę żeśmy zdążyli, tam nie było siły, żeby wyżej rzucić. No i tu w pewnym momencie okna się otwierały od bocznego wejścia, nie od głównego, tylko te boczne wejście tam, gdzie od strony garażu. Zaczęli lać wodą. Taka woda zardzewiała, brudna, przez pewien okres leciała, ten pierwszy. No ale to piękna pogoda, tam jeden oblany, drugi, tam niektórzy się tam po bramach zaczęli pochować, ale widzieli, że to tak zimny prysznic, i weszli z powrotem. Aż tu nagle, w pewnym momencie, na trzecim piętrze otwiera się okno. Moim zdaniem była to kobieta. I zaczęli strzelać, ale do góry. Wyszli z tych bram wszyscy z powrotem. Ja stoję, po mojej lewej stronie jest Roman i jest kolejarz. I ten kolejarz rzeczywiście w ubraniu takim roboczym był. No i ściągnął spodnie i odwrócił się. I na to hasło jego, w cudzysłowie, pierwsza seria, jaka padła, to padła właśnie w kierunku tego kolejarza. Jak kolejarz padł z mojej lewej strony, Romek stał. No i ta seria się skończyła na mnie. 10 centymetrów od serca, bo to lewa strona. Zabolało mnie to, ale zwłaszcza przestraszyłem się tej krwi. Pełen rękaw krwi. I w tym momencie straciłem przytomność. W półświadomości podjechała taka duża, ciężarowy samochód pogotowia. Wojskowy. I odwieziono mnie do Pawłowa, na Garbary. Po 2 godzinach byli rodzice, nie wiem kto zawiadomił. I oczywiście ojciec z mamusią, nie wiesz, nie byłeś, przypadkiem dostałeś gdzieś tam, nikogo nie znasz. Już mnie ojciec z mamą tak w jakiś sposób przygotowali.
Obecnie do mieszkańców Poznania przemówi prezes Rady Ministrów Józef Cyrankiewicz.
Obywatele, mieszkańcy Poznania, mówię do was w głębokim bólu.
Po wyjściu ze szpitala,
bo to nasze piękne,
to było 7 lipca, przyjeżdżają panowie po mnie. Szanowny tatuś i mamusia powiedzieli, że dowiedzieliśmy się tutaj od panów, że grozi ci niebezpieczeństwo, że Romek zginął, ty jesteś świadkiem, rozpoczynają się procesy, grozi ci niebezpieczeństwo i panowie cię zabierają. My jesteśmy codziennie u ciebie. Ryk, wsadzili mnie do samochodu i zawiedzi na Kochanowskiego. Miałem ładny pokój, nieduży, obok mieszkała też jakaś pani, ale to pracownica UB. 3 razy i więcej, czasami przesłuchania. Kto był, nazwisko, z kim byłem, kiedy, jak to się stało, no pytań przez okres 3 miesięcy i 9 dni. Pani przychodziła do mnie 2 razy dziennie na spacer z nią. No, chociaż widziałem tam osoby kręcące się, zatrzymanych w kajdankach, bo przechodziłem koło nich. Książkę do czytania, jakieś bajki, jakieś coś, to mi ta pani przynosiła wszystko. Także nie mogę powiedzieć, że tam źle mnie traktowano. Raz dostałem pałką po nogach, to dostałem za to, że doszli do wniosku, że ich okłamałem, a oni mi pokazali zdjęcie. Moje i Romka Szczałkowskiego. Mówi, jesteś ty na tym zdjęciu? Ja mówię, no jestem, no poznałem się. A kto to stoi tu koło ciebie? No to jest Romek Szczałkowski. 9 października samochodem mnie odwieźli do domu. W szkole afera niesamowita. Wróg ludu, bandyta, chuligan, etc. Pani od języka rosyjskiego zostawiła mnie w 6 klasie. W 91 roku, jak przyszedł Wałęsa, mogliśmy starać się o uprawnienia kombatanckie. Ówczesny pan minister Dobroński mówi, proszę pana, pan miał 12 lat, pan nie miał żadnej tutaj informacji na temat sytuacji w kraju, politycznej, gospodarczej, ekonomicznej, no pan jakoś przypadkowo tam się znalazł. Ja mówię, to nie tak, panie ministrze. I tam go próbowałem przekonywać, ja mówię, panie ministrze, jest taki akapit w przepisach, gdzie w wyjątkowych sytuacjach pan minister do Urzędu do Spraw Kombatantów może przyznać. On mówi, proszę pana, zobaczymy. Wróciłem do Poznania, znalazłem 2 kolegów, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim. Mieli po 9-11 lat. I też brali udział i dostali i mają uprawnienia kombatanckie. Z butelkami, to widzimy na filmach, też występowali przeciwko okupantowi. Wziąłem te uprawnienia kombatanckie tych 2 panów, którzy mieli, jeden miał 9, drugi miał 11 lat. I pojechałem 2 raz do pana ministra. Mówi, dobrze, a czy coś się... Mówi, proszę pana, ja już z panem rozmawiałem 2 tygodnie temu. Mówi, tak, ale są pewne zmiany, panie ministrze. No to proszę. Przekonał mnie pan. Dziękuję, do widzenia. Za 2 dni dostaję uprawnienia kombatanckie. Jestem najmłodszym kombatantem w całym kraju. Będąc na koncercie przy likwidacji wolnej Europy w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w tej auli, schodząc po koncercie, z tyłu podszedł do mnie pan i mówi, i tak się nie dowiesz nigdy, kto Romka zabił. Ja się zdążyłem obrócić, a on w tym tłumie no zniknął mi, no gdzieś, no ja bym z żoną był, no to elegancko to wszystko było, dosyć uroczyście, a on z tyłu mi tak do ucha szepnął: i tak się nigdy nie dowiesz, kto Romka zabił.
Romek Strzałkowski został znaleziony martwy na terenie ubeckich garaży. Świadkiem jego śmierci była narzeczona funkcjonariusza UB Teofila Kowal. Wielokrotnie zmieniała zeznania. Tajemnicę śmierci Romka zabrała do grobu. Najmłodszy polski kombatant Jerzy Czapski cieszy się dobrym zdrowiem.
Wspomnienie o Romku Strzałkowskim, najmłodszej ofierze wydarzeń z 28 czerwca 1956 roku, przygotował Piotr Świątkowski z Radia Poznań. Dziś w dalszej części audycji będziemy też w Sierakowie na konferencji naukowej Stulecie Wyznaczenia Granicy Wersalskiej. Powiemy też, jak zdobyć najnowszą książkę Piotra Zychowicza, Wołyń zdradzony. Warto słuchać uważnie, ale już za chwilę zajrzymy do Czerwińska, do skansenu fortyfikacyjnego. Wczoraj zorganizowano tutaj po raz ósmy już piknik forteczny. Skansen mieści się na terenie, na którym znajdują się pozostałości systemu nadodrzańskich umocnień. Na początku 1945 roku wojska sowieckie toczyły tu potyczki z armią niemiecką. Walki przeszły do historii jako przełamanie Odry. Już za chwilę przypomnimy tę historię. Mówiąc o wydarzeniach z czasów II wojny światowej, które do historii przeszły jako przełamanie Odry, przełamanie tych niemieckich umocnień Oderstellung, mówimy nie tylko o sowieckiej ofensywie z 29 stycznia w okolicach Cigacic, ale o szeregu potyczek na przestrzeni kilku tygodni na przełomie stycznia i lutego 1945 roku.
Jest to część tak zwanej wiślano-odrzańskiej operacji. Chodziło o zdobycie przyczółków w każdym możliwym miejscu. W miejscu, w którym znajdujemy się tutaj, też toczyły się walki. Mamy tutaj przeprawę promową, która w tym czasie też była używana. Też toczyły się tutaj walki. Mówimy o Cigacicach dlatego, że jest to takie, powiedzmy, medialne, tak, z wysadzeniem mostu i tak dalej, tak? Natomiast wykorzystywano każde miejsce do walk.
Takich potyczek było więcej. Największą potyczką, możemy tutaj sobie wyobrazić, był właśnie oblężenie twierdzy Głogów. Oczywiście ta twierdza była mocno oblężona przez wiele, wiele miesięcy. Kolejną taką ważną potyczką, wiadomo, jest Cigadzice, Ścinawa, Brzeg na przykład. No i oczywiście też potyczka tutaj w naszym rejonie Czerwieńska. Aczkolwiek tutaj ta potyczka nie była bardzo duża, tylko była, można powiedzieć, taka symboliczna, bo wojska sowieckie, które się wyłoniły tutaj, można powiedzieć, zakoronowały w przeciwnym brzegu, ostrzelały tylko te obiekty się oczywiście odezwały, no i widocznie Sowieci stwierdzili, że za mocno jest tutaj broniony ten odcinek i nie damy rady go tutaj sforsować, czyli musimy obrać nowy kierunek, i oni obrali kierunek na Międzyrzecki rejon umocniony i dokładnie na Krosno-Odrzańskie.
Oderstellung, obok tych fortyfikacji, które dziś nazywamy Międzyrzeckim rejonem umocnionym, czy Wału Pomorskiego, były jednym z najważniejszych punktów niemieckiego oporu.
Według niemieckiej doktryny obronnej była to główna linia umocnień w zamyśle Niemców. Natomiast po wizycie przywódcy III Rzeszy prace zostały zaniechane. Natomiast jeżeli chodzi o procent wykończenia, to z 777 obiektów wybudowano tych obiektów 648, czyli jest bardzo duży stopień wykończenia.
Ale jeszcze możemy powiedzieć, że w roku 1944 one nie do końca były przygotowane do obrony, nie do końca były wyposażone.
No tutaj moglibyśmy powiedzieć, że już nie do końca, a nie jeszcze nie do końca, dlatego że linia została przygotowana do obrony. Natomiast w czasie, gdy zmieniła się gdyby myśl obronna, część wyposażenia zostało stąd przewiezionych na rubieże zachodnie Niemiec.
No jeżeli chodzi o linię Odry, to by było na pewno bardzo mniejsze znaczenie. Dlaczego? Te obiekty nie są duże. To są kubatorowe obiekty na 15, max do 20 żołnierzy. Międzyrzecki rejon umocniony, standardowa załoga takiego obiektu to jest około 40 aż żołnierzy. Tam oczywiście załogi były cały rok. A na naszych obiektach linii Odry te jednostki się pojawiały tylko wtedy, kiedy było takie zagrożenie. Ważnym też i ciekawym epizodem na pewno jest to, że pobliska jednostka wojskowa tu w Czerwieńsku, która obecnie się znajduje, kiedyś była jednostką niemiecką Straży i Ochrony Dywersji Kolejowej i oni ćwiczyli na tych obiektach, można powiedzieć, 14-dniowy taki cykl, że tak powiem, obrony w tych fortyfikacjach.
Mówi pan o projekcie ponad 770 tych różnego rodzaju umocnień, niespełna 700 zostało wybudowanych. Nie wszystkie one miały charakter typowo bojowy. Część to były umocnienia bierne, służące chociażby do obserwacji.
Powiem tak, tu jest taka zasada, że obiekty obserwacyjne zwykle się pojawiają na zakolach, można powiedzieć, rzeki. Tam, gdzie mamy zakręt, tam się zawsze pojawi obiekt obserwacyjny. Albo z kopułą obserwacyjną, albo z płytą poziomą. Płyta pozioma to już wiadomo, rozwiązanie jest techniczne starsze. Jeżeli chodzi o obiekty bojowe, najwięcej tych obiektów na pewno jest w kluczowych punktach, czyli mam na myśli tutaj przeprawy, mosty na przykład, kolejowe albo drogę. Tam ich najwięcej możemy spotkać.
Tak, właśnie znajdujemy się na obiekcie numer 766. Jest to obiekt bierny. Obsługa tego obiektu to 12 osób. Z tego 3 osoby to typowa obsługa obiektu, która zajmowała się obserwacją przyległego terenu. Natomiast 9 osób to tak zwana drużyna wypadowa, czyli ludzie, którzy zajmowali stanowiska strzeleckie na wale przeciwpowodziowym.
Ile z tych umocnień do dziś przetrwało?
Przetrwały prawie wszystkie, tylko przetrwały w różnym stanie. Większość z obiektów została wysadzona. Jedne dzięki dyrektywie Naczelnego Komitetu Obrony Związku Radzieckiego, która mówiła, że obiekty, które mają strzelnice skierowane na wschód, należy zneutralizować. Inne, które na przykład tutaj na przyległym terenie byśmy zobaczyli, zostały wykorzystane do ćwiczeń. Między innymi 13 lutego została załadowana 3. Brygada Dnieprowskiej Flotylii. W Cigacicach była to brygada nowotworna, więc należało tych ludzi jakoś tam wyszkolić. Po prostu wykorzystano te obiekty do ćwiczeń dla tych ludzi.
Druga wojna światowa tutaj piętno swoje zostawiła, a można powiedzieć też ten strach. I po wojnie większości odcinków została wysadzonych przez sowieckich saperów, jak i naszych polskich. Po prostu na nich ćwiczyli. Jeżeli chodzi o najlepsze zachowane odcinki na linii Odry, no to właśnie między innymi odcinek Czerwiec, odcinek Krosno-Odrzańskie, odcinek Cigadzice, odcinek Wielobłota jeszcze się tutaj zalicza, częściowo odcinek Głogów, a tak reszta po prostu została zniszczona totalnie po to, żeby po prostu, jeżeli ten wróg miałby się cofnąć, to żeby ich po prostu nie obsadził ponownie.
Wracamy teraz do historii przełamania Odry. Jakie formacje w tych potyczkach brały udział?
Jeżeli chodzi o stronę niemiecką, są to pozostałości Brygady Policji Wirta, pozostałości Korpusu Wielkie Niemcy, no i w większości Volkssturm, tak? Jeżeli chodzi o stronę rosyjską, to na naszym terenie to przede wszystkim 9. Korpus ze 108. Brygadą Pancerną.
Tutaj, jeżeli chodzi o jednostki niemieckie, jakie się znajdowały na linii Odry, to były zlepki różnych dywizji. I one, jak się wycofały, można powiedzieć, do tyłu, w stronę Berlina, no to częściowo obsadzały te obiekty. Skąd my to wiemy? No, dokumenty na to wskazują, jak i pewne artefakty, które udało nam się pozyskać przez, można powiedzieć, lata tutaj pracy na tej linii. No i potwierdza, że takie jednostki tutaj siedziały. Jak siedziały? Można powiedzieć, że poprzez prowadzone prace badawcze przy obiektach stwierdziliśmy, że ci żołnierze po prostu też się bali. Dlaczego? Bo dużo znajdujemy butelek po alkoholu, czyli widać, że zapijali tutaj ten strach albo smutki, że ich kraj, że tak powiem, legnie w gruzy. Powiem tak, no Sowietów wyobraźmy sobie, mamy 1000 żołnierzy sowieckich, to na naszym odcinku tych Niemców było raptem 300. No i tych 300, jak można powiedzieć, broniło się fantastycznie. Dlaczego? Główna przeszkoda to sama rzeka. Rzekę zimą było ciężko sforsować, zwłaszcza przy minus 20 stopniach i przy płynącej krze. Bardzo ciężko jest tą przeszkodę sforsować, tym bardziej czołgom.
Jakie było główne założenie obronne Niemiec? Czy chodziło faktycznie, czy było ich stać wtedy już w 1945 roku na odparcie ofensywy sowieckiej, czy chodziło tylko o to, by o kilka tygodni ten marsz na zachód opóźnić?
Tak naprawdę chodzi tutaj o opóźnienie właśnie tego marszu. Pamiętajmy, że obiekty linii Odry rozciągają się na, można powiedzieć, przestrzeni 200 km. Od Wrocławia aż tutaj, można powiedzieć, po rejon Czerwieńska. Tak naprawdę te obiekty miały też zabezpieczać przemysł, który się tutaj znajdował. Niedaleko, wiadomo, Zielonej Góry znajduje się fabryka zbrojeniowa w Nowogrodzie Bobrzańskim. Dalej mamy też następną fabrykę zbrojeniową w Zasiekach. Te obiekty między innymi też miały chronić te fabryki przed jakimś tam bezpośrednim, wiadomo, szybkim atakiem ze strony Sowietów. A dwa, miały też współgrać, można powiedzieć, z fortyfikacjami Międzyrzeckiego Rejonu Mocnego i bronić, można powiedzieć, najkrótszej drogi do Berlina i opóźniać jak się tylko da.
Moim skromnym zdaniem, gdyby te umocnienia zdobywały jednostki inne niż radzieckie, Niemcy broniliby się zdecydowanie dłużej. Natomiast według rosyjskiej doktryny, według rosyjskich możliwości, Niemcy nie mieli tutaj najmniejszych szans, żeby się obronić, tak? Dlaczego? Dlatego, że na przykład w tamtym roku na pikniku protestowym pokazywaliśmy wspomnienia jednego z żołnierzy, którzy tutaj walczyli. Jak to się odbywało? Dwa bataliony atakowały, trzeci batalion zostawał z tyłu i to było na zasadzie, że oni może cię nie trafią, my na pewno.
Od wielu lat zajmuje się pan dokumentacją tych wydarzeń. Dużo dokumentów do naszych czasów przetrwało?
Tak, dokumentów jest bardzo dużo. Kiedyś posiłkowaliśmy się głównie dokumentami z Bundesarchiv, Military Archiv z Freiburga, i to było coś, z czego historycy korzystali najczęściej. W tej chwili są inne źródła, m.in. KAMO, Centralne Archiwum Ministerstwa Obrony Rosji, w którym jest bardzo dużo niemieckich dokumentów. W tej chwili pojawiają się dokumenty z archiwum w Pradze, także tych dokumentów zaczyna być coraz więcej.
Oprócz tego, że te historie dokumentujecie, staracie się także wyremontować część przynajmniej tych umocnień, w jakim obecnie są stanie, można część w sezonie letnim zwiedzać.
Powiem tak, no obiekty mamy w stanie, można powiedzieć, 100%, mam na myśli kubaturę i konstrukcję, czyli nie zostały wysadzone. Wiadomo, tego sprzętu brakuje, jest ciężko go pozyskiwać, no ale powolutku jakoś, można powiedzieć, ten sprzęt tu pozyskujemy. Ale głównym aspektem, dlaczego te bunkry w ogóle odnawiamy, to jest przybliżanie historii, jaka tutaj się działa. Jak wiemy, w części, można powiedzieć, nauki w szkołach, ta historia jest na poziomie bardzo słabym. My chcemy poprzez lekcje żywej historii pokazywać tą historię młodym ludziom jak najprościej, można powiedzieć, jak najlepiej, żeby po prostu mogli to jak najlepiej zapamiętać. No i oczywiście przestroga największa, żeby to nigdy się, nigdy nie powtórzyło. Coś takiego jak II wojna światowa.
Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli Paweł Pochocki i Jan Wota ze stowarzyszenia, które opiekuje się skansenem fortyfikacji w Czerwieńsku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Dziękuję bardzo.
Historie pisane na nowo.
Przechodzimy do kolejnych tematów. 100 lat temu, 28 czerwca 1919 roku w Wersalu pod Paryżem podpisano traktat pokojowy między pokonanymi w I wojnie światowej Niemcami i zwycięską koalicją. Układ ten stanowił główną podstawę powojennego ładu europejskiego, obalonego zaledwie 20 lat później. Sygnatariuszami traktatu była republikańska już niemiecka Rzesza oraz 22 państwa uczestniczące w koalicji lub stowarzyszone z nią, a w tym Polska. Polskie postulaty przedstawił w Wersalu w wygłoszonym 5-godzinnym przemówieniu Roman Dmowski. Obejmowały one m.in. przyłączenie do Polski Górnego Śląska, Pomorza Nadwiślańskiego wraz z Gdańskiem oraz Warmii i Mazur. Zaimponował konferencji świetnym improwizowanym wykładem w dwóch językach z powodnym operowaniem z pamięci ogromem faktów i cyfr, potężną logiką wywodów, które wiele kwestii narzuciły, ale nie przekonały we wszystkim, pisał o wystąpieniu Dmowskiego historyk Marian Kukiel. Gdy w obradach konferencji zaczął uczestniczyć ówczesny polski premier i minister spraw zagranicznych Ignacy Paderewski, Dmowski uznał jego pierwszeństwo i zajął się pracą w Komisji do Spraw Ligi Narodów. Traktat wprowadzał faktyczne rozbrojenie Niemiec, jednak Niemcy jednogłośny i trwały sprzeciw wszystkich ich partii politycznych wobec traktatu dotyczył przede wszystkim zobowiązań reparacyjnych. Na pierwszym miejscu znajdowała się tutaj Polska, która uzyskała w Wersalu potwierdzenie posiadanego już władztwa nad sporą częścią Wielkopolski, władztwo nad Pomorzem Nadwiślańskim i okręgiem Działdowa w Prusach Wschodnich, jak też zapowiedź przeprowadzenia plebiscytów na Warmii i Mazurach oraz Górnym Śląsku. Kwestię Gdańska rozstrzygnięto dziwnym kompromisem, tworząc z niego podległe Lidze Narodów i włączone do polskiego obszaru celnego wolne miasto. Z okazji tej rocznicy konferencję pod hasłem Stulecie wyznaczenia granicy wersalskiej w Sierakowie niedaleko Międzychodu zorganizowało Pszczewskie Stowarzyszenie z Pogranicza. Dziś pierwsza nasza relacja z tej konferencji. Profesor Tomasz Nodzyński, historyk z Uniwersytetu Zielonogórskiego, mówił o 100 latach granicy polsko-niemieckiej.
Jeśli chodzi o granicę z Niemcami, która nas tutaj najbardziej interesuje, obejmowała ona między innymi, to znaczy włączone do państwa polskiego miała być część Prus Wschodnich, fragmencik Pomorza Zachodniego, cała Wielkopolska oczywiście, całe Pomorze Gdańskie z samym Gdańskiem, a więc to były ziemie przedrozbiorowe w granicach sprzed pierwszego rozbioru i także Górny Śląsk wraz z fragmentami Opolszczyzny. A więc były to żądania, oczekiwania, które wychodziły nawet na północy i na zachodzie poza granice przedrozbiorowe, bo sięgając między innymi po Śląsk czy po część Prus Wschodnich właśnie wychodziły poza granice przedrozbiorowe. A więc były to dosyć mocne postulaty rewindykacyjne prezentowane przede wszystkim przez Dmowskiego. Do tych żądań zaczęli pod koniec wojny przyłączać się już w sposób oficjalny, legalny politycy polscy w zaborze pruskim, mianowicie posłowie polscy w Sejmie Pruskim Landtagu i w Sejmie Rzeszy w Reichstagu, którzy zaczęli, jak to się mówi potocznie, otwartym tekstem właśnie domagać się od Niemiec takich terytoriów, między innymi powołując się na słynny 13 punkt w deklaracji prezydenta Wilsona, mówiący o tym, że do Polski mają być przyłączone ziemie niezaprzeczalnie polskie. No i posłowie polscy, czy politycy przede wszystkim związani z narodową demokracją, twierdzili, że to właśnie o te ziemie chodzi. Ale jeszcze jedna uwaga, bo często mamy do czynienia z takim przeciwstawianiem sobie Dmowskiego i Piłsudskiego, a więc obozu narodowego i obozu piłsudczykowskiego, że Piłsudski nie tak bardzo interesował się ziemiami północnymi i zachodnimi. To jest generalnie rzecz biorąc prawda. Piłsudski nie stawiał tak ostro sprawy ziem zachodnich i granicy polsko-niemieckiej jak Dmowski. Niemniej jednak tym roszczeniom, tym żądaniom sprzyjał, a dowodem na to jest chociażby słynny jego dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego z końca listopada 18 roku, w którym wyraźnie powiedziano, że wybory mają się odbyć także na ziemiach zaboru pruskiego, a nawet na ziemiach wychodzących poza zabór pruski, między innymi na Śląsku. A więc okręgi wyborcze miały być między innymi w Olsztynie, w Poznaniu, w Katowicach i tak dalej. Także Dmowski stawiał tę sprawę w sposób bardzo ostry, mówiąc, że my musimy tę ziemię dostać, natomiast Piłsudski nieco łagodniej, mówiąc o tak zwanym prezencie od koalicji. Jeżeli koalicja nam to przyzna, to my weźmiemy i przygotowujemy się już właśnie ogłaszając ordynację wyborczą na tereny zaboru pruskiego. Jeśli chodzi o granice, oczywiście politycy niemieccy w zdecydowanej większości wówczas nie przyjmowali do wiadomości, że jakakolwiek część zaboru pruskiego ma być oddana Polsce. Także ma to być Polska, ale bez zaboru pruskiego. Mało tego, były nawet takie projekty oderwania od Królestwa Polskiego jego fragmentów północnych i zachodnich, między innymi Sosnowca, Częstochowy, Kalisza, Płocka, Ostrołęki i tak dalej, tych miejscowości, które tutaj są wymienione. To miał być tak zwany polski pas graniczny, oderwany od Królestwa Polskiego, przyłączony do Prus. Czyli władze niemieckie wówczas mówiły, obiecujemy wam niepodległość, ale nie tylko, że nie oddamy ani kawałka zaboru pruskiego, ale jeszcze kawałki wyrwiemy z terenów dotychczasowego Królestwa Polskiego. Przypominam ten słynny punkt 13 orędzia Wilsona. Zacytujemy dokładnie. Powinno powstać niezawisłe państwo polskie, które winno obejmować terytoria zamieszkane przez ludność niezaprzeczalnie polską. Przez ludność niezaprzeczalnie polską. A więc Wilson tutaj postawił bardzo wyraźnie kryterium etniczne. Tam, gdzie jest większość polska, tam ma być państwo polskie. Proszę Państwa, większość niemieckich polityków i niemieckiej opinii publicznej uważała, że to sformułowanie Wilsona o terytoriach zamieszkanych przez ludność niezaprzeczalnie polską nie dotyczy zaboru pruskiego, nie dotyczy wschodnich prowincji Prus. Dlatego, iż oni mówili, że nawet mające największy udział Polaków prowincje, tak jak Poznański i Górny Śląsk, to nie są niezaprzeczalnie polskie, bo są powiaty bardziej polskie, ale są powiaty bardziej niemieckie, jest tutaj wielkie zróżnicowanie. A więc to sformułowanie Wilsona nie dotyczy wschodnich prowincji Prus, czyli z naszego punktu widzenia zaboru pruskiego. I proszę Państwa, w związku z tym słynny twórca idei tak zwanej Mitteleuropy, czyli stworzenia systemu satelickich państw po wojnie zależnych od Niemiec, Friedrich Naumann, właśnie on był autorem tej koncepcji Mitteleuropy, napisał już jesienią 18 roku taki specjalny memoriał, w którym do rządu niemieckiego, w którym proponował, aby pozostawić granicę prusko-polską z 1815 roku, czyli tę granicę wiedeńską, prawda, A więc bez okrajania już Królestwa Polskiego o jakieś fragmenty północne i zachodnie, a w zamian za to obiecywał Polsce granicę wschodnią sprzed rozbiorową, sprzed 1782 roku. Także zabór pruski miał pozostać w Prusach, natomiast na wschodzie Naumann proponował oddawać Polakom tereny aż po Smoleńsk i aż po Kijów, czyli tereny byłej pierwszej Rzeczpospolitej. Oczywiście można powiedzieć, że to było takie typowe obiecywanie Niderlandów przez Zagłobę, bo co prawda część tych terenów wschodnich była wówczas jeszcze okupowana przez Niemcy, ale część już była pod kontrolą bolszewików, którzy nie mieli absolutnie zamiaru niczego Polsce oddawać, mimo oczywiście ogólnych deklaracji bolszewickich o prawie Polski do niepodległości. No tutaj już mamy jeden z najważniejszych etapów walki o granicę zachodnią, czyli oczywiście powstanie wielkopolskie. Zwrócę tylko uwagę, że w nocy z 2 na 3 lutego zdobyto zostało przez powstańców Nowe Kramsko, niedaleko Babimostu, najdalej na zachód wysunięta miejscowość zdobyta przez powstańców. Oczywiście Nowe Kramsko, podobnie jak Pszczew, ostatecznie Polsce nie przypadło, ale to był ten najdalszy zasięg powstania wielkopolskiego. Po zakończeniu powstania trwały przygotowania do konferencji, a następnie sama konferencja pokojowa, w czasie której ludność tych spornych terenów, zarówno polska, jak i niemiecka, czyniła zabiegi o przyłączenie Polacy do Polski, Niemcy do Niemiec. Tutaj mamy na przykład fragment takiego pisma delegacji powiatów międzyrzeckiego, babimońskiego i pskowskiego do konferencji pokojowej z pokorną prośbą o przyłączenie do Polski, między innymi takich miejscowości jak Babimost, Pskowa, Kargowa, Dąbrówka, Wielkopolska i wiele innych pomniejszych. Oczywiście ludność niemiecka czyniła podobne starania, tylko w drugą stronę. Organizowała swoje komitety, swoje rady ludowe, które z kolei przekonywały, że powinny te tereny pozostać w Niemczech. Także mieliśmy tutaj klasyczny przypadek sprzeczności interesów. Miała miejsce w roku 20 taka ostateczna rektyfikacja granicy z możliwością przyznania w jedną lub w drugą stronę, polską lub niemiecką, w granicach kilku kilometrów. Wędrowała wzdłuż granicy tak zwana komisja graniczna, aliancka, no, która między innymi rozmawiała z miejscową ludnością. Polacy stawiali swoje postulaty, Niemcy stawiali swoje postulaty. To były sprawy bardzo skomplikowane w gruncie rzeczy, dlatego że linie podziałów często biegły nie tylko przez miejscowości, gminy czy powiaty, ale nawet często przez rodziny, prawda? Często nawet w obrębie tej samej rodziny. Jedni byli za Niemcami, drudzy byli za Polską. Dalej, proszę Państwa, na tym odcinku śląskim oczywiście trzy powstania śląskie wpłynęły na ten ostateczny efekt przyłączenia znacznej części górnego, tej najbardziej uprzemysłowionej części Górnego Śląska do Polski. Nie będę tutaj oczywiście opowiadał całej historii trzech powstań. Tutaj mamy wynik plebiscytu, który, no, jak wiemy, generalnie zakończył się pewnym zwycięstwem strony niemieckiej, która zdobyła prawie 60% głosów. Za Polską zagłosowało około 40%. Przy czym, ponieważ w literaturze, szczególnie starszej, bardzo często się podkreśla, że to imigranci z zachodnich Niemiec przeważyli wynik plebiscytu na stronę polską, musimy pamiętać o tym, że Polacy również mogli ściągać imigrantów z Westfalii, Zagłębia, Rury, tylko że po prostu mniej tych imigrantów polskich przybyło, więcej niemieckich, no i w dużej mierze te ich głosy przeważyły, ale z kolei ogólny wynik został zweryfikowany przez trzecie powstanie śląskie, które właśnie wymogło jak gdyby na aliantach decyzję o przyłączeniu większej części tego przemysłowego obszaru do Polski, bo Niemcy domagali się całego Śląska, twierdząc, że wygraliśmy plebiscyt i chcemy cały Śląsk. No tutaj plebiscyt na północy, czyli na Warmii, Mazurach i Powiślu, no, zakończył się w ogóle przygniatającą klęską strony polskiej. Tutaj no, nie będę wchodził we wszystkie okoliczności. No, między innymi był to środek wojny polsko-bolszewickiej, a więc sytuacja bardzo niesprzyjająca dla przeprowadzenia takiego plebiscytu. No, wielki nacisk i propagandy, i administracji, i policji niemieckiej, ale również ale również jednak pewne względy świadomościowe związane, że z typowym dla pogranicza, z typowymi dla pogranicza problemami ze świadomością narodową, prawda? W dużej mierze chociażby Kaszubi czy Mazurowie mieli tę świadomość taką dosyć ambiwalentną wówczas jeszcze. Proszę Państwa, teraz króciutko przypominam te najważniejsze koncepcje rewindykacji granicy zachodniej w czasie II wojny światowej. Przede wszystkim te koncepcje były w pierwszym okresie okupacji i wojny wiązane z ruchem narodowym, a więc tutaj między innymi organizacja Ojczyzna, utworzona przede wszystkim przez wypędzonych przez Niemców Wielkopolan, wypędzonych do Generalnej Guberni, czy agenda delegatury rządu, mianowicie Biuro Ziem Zachodnich pod kierunkiem profesora Zygmunta Wojciechowskiego, która postulowała właśnie utworzenie nowej granicy polsko-niemieckiej na linii Odry, Nysy Kłodzkiej bądź Łużyckiej przy zachowaniu oczywiście kresów wschodnich, województw wschodnich byłej II Rzeczypospolitej, jak wiemy, zajętych przez Związek Radziecki. No, różne były stanowiska premierów rządu londyńskiego w tej kwestii. Sikorski w zasadzie popierał tego rodzaju pogląd, tego rodzaju starania. Mikołajczyk początkowo w toku rozmów, tych pierwszych swoich rozmów, zanim wszedł do tymczasowego rządu jedności narodowej ze Stalinem, z Churchillem, uważał, że Polska nie może zrezygnować z województw wschodnich, no ale w końcu jednak uległ tej presji i wchodząc do tymczasowego rządu jedności narodowej pogodził się z tym, że skoro mamy dostać ziemię po Odrę i Nysę Łużycką, musimy zrezygnować z województw wschodnich. I niejako między innymi to, i nie tylko to, zresztą Mikołajczyk jak gdyby legitymizował swoją osobą. No, natomiast jego następca w rządzie londyńskim, premier Arciszewski, do końca się z tym nie pogodził, twierdził, że nie chcemy ziem zachodnich, nie chcemy Wrocławia, nie chcemy Szczecina, bo to jest tylko element dyktatu Stalina, żeby skłócić nas na zawsze z Niemcami. My tego nie chcemy. Chcemy powrotu granicy przedwojennej, prawda? I na tym gruncie stoimy. Natomiast oczywiście po drugiej stronie barykady znalazł się ruch komunistyczny, Związek Patriotów Polskich, Polska Partia Robotnicza, Krajowa Rada Narodowa, która głosiła podobne hasła granicy na Odrze i Nysie Kłodzkiej lub Łużyckiej, ale oczywiście przy zgodzie na utratę województw wschodnich. To już nie mówię o tym, że przy zgodzie na zdominowanie całkowite polityczne Polski przez Związek Radziecki, bo to się rozumiało samo przez się. Oczywiście kluczowe decyzje w tych sprawach, jak wiemy, były podjęte ponad głowami Polaków na konferencjach Wielkiej Trójki w Teheranie, Jałcie i Poczdamie. Przy czym no, na przykład kwestia, czy ostatecznie granicą będzie Nysa Kłodzka lub Łużycka, zostały rozstrzygnięte dopiero w Poczdamie, tak ostatecznie. Prawda? Wiadomo, że Brytyjczycy byli niechętni aż tak dalekiemu przesuwaniu Polski na zachód. Stalin no, jednak upierał się przy tym, mając oczywiście swoje interesy na względzie, to nie ulega żadnej wątpliwości. Podobnie sporna była kwestia Szczecina na przykład, bo skoro granicą miała być Odra, no to w zasadzie Szczecin powinien być przepołowiony na polską i niemiecką stronę, podobnie jak dzisiaj na przykład w Subice, Frankfurt czy Gubin, Guben i tak dalej. Ale ostatecznie do tego nie doszło, również w wyniku nacisku Stalina cały Szczecin przypadł Polsce. No i proszę Państwa, już bardzo krótko, zmiany statusu granicy po roku 1945. Tutaj przypomnę, że z dwóch państw niemieckich pierwsza nową granicę uznała Niemiecka Republika Demokratyczna w traktacie z Gorzeleckim z roku 1950. RFN dopiero, chociaż też nie do końca, ale jednak ten układ z 7 grudnia roku 1970 może nie przesądzał ostatecznie, ale jednak uznawał ze strony RFN tę nową powojenną granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej. W połowie lat 80. do roku 89. przypominam, doszło do takiego sporu, dosyć może groteskowego, ale rzeczywistego, pomiędzy PRL a NRD w okresie no, tych polskich przemian w latach 80. NRD, które kontestowało te przemiany, również zgłosiło pretensje do przebiegu granicy w Zatoce Pomorskiej Szczecińskiej. Tam dochodziło nawet do takich manifestacji zbrojnych, wypływały kanonierki, okręty, Niemcy wschodni próbowali przestawiać boje graniczne i tak dalej. Dopiero w maju to zostało uregulowane, roku 89, krótko przed okrągłym stołem. No a już później, jak widzimy, to już jest sytuacja po przełomie politycznym w Polsce, a więc czerwiec roku 90, uchwała Bundestagu potwierdzająca granice z roku 45, listopad roku 90, układ potwierdzający granice Rzeczpospolita Polska już po zmianie nazwy państwa RFN i 17 czerwca roku 91, układ o dobrym sąsiedztwie i przyjacielskiej współpracy Rzeczpospolita Polska RFN.
To profesor Tomasz Nodzyński z Uniwersytetu Zielonogórskiego o kształtowaniu się polsko-niemieckiej granicy. Zainteresowanych tematem zapraszam już teraz na najbliższy piątek po godzinie 18. Audycja z cyklu Niepodległa w całości poświęcona relacji z konferencji naukowej Stulecie Wyznaczenia Granicy Wersalskiej. Choć teraz my jeszcze na chwilę zostaniemy na tej konferencji w Sierakowie. Dariusz Brożek, regionalista i dziennikarz Gazety Lubuskiej, mówił o upamiętnieniu granicy wersalskiej na dzisiejszym lubusko-wielkopolskim pograniczu.
Składa się z fotogramów, współczesnych zdjęć, upamiętnień dawnej granicy polsko-niemieckiej oraz archiwalnych pocztówek przedstawiających obiekty graniczne, przejścia, budynki, jak również jedyny w naszym regionie kamień wersalski, który stał w okolicach Wierzbna, między Wierzbnem a Gorzyniem i szczęśliwie ocalał z powojennej zawieruchy. Dlaczego z powojennej zawieruchy? Większość obiektów technicznych dawnej granicy polsko-niemieckiej przetrwała II wojnę. Poza nielicznymi, które w trakcie działań wojennych przy przełamywaniu tej granicy zostały zniszczone czy obalone tak propagandowo przez polskie wojsko. Niemniej jednak w latach już 40. uznano, że infrastruktura techniczna granicy niepotrzebnie jakby zaświadcza, może zaświadczać o niemieckości tych ziem, może być uzasadniać w jakiś sposób roszczenia Niemców do powrotu na te ziemię, dlatego w 48. rozpoczęło się niszczenie tych obiektów. W ogóle temat granicy tej polsko-niemieckiej okazał się w okresie zaraz powojennym takim tematem tabu, takim bardzo czwartorzędnym. Jeżeli mówiono o granicy, to już w kontekście powrotu, nie wiem, Wschowy, Pszczewa czy Międzyrzecza do Polski, a na pewno nie o tym, że tutaj ta granica była, że wyznaczała granicę między Polską a Niemcami. Dlatego też no, albo temat pomijano i jak już wspomniałem, no, rozpoczęło się niszczenie tych obiektów. Szczęśliwie bądź nieszczęśliwie jeden kamień wersalski, który rozpoczynał odcinek sekcję G, która miała aż 155 km i składała się z 883 znaków granicznych. Największa ilość znaków granicznych na odcinku w ogóle granicy polsko-niemieckiej, ale związane to było z tym, że stojąc koło jednego znaku trzeba było widzieć dwa następne z obu stron, dlatego też no, na odcinkach płaskich znajdowały się one od siebie w odległościach nawet po kilkaset metrów czy kilometra, ale na odcinkach takich zróżnicowanych topograficznie, gdzie występowały lasy, pagórki, jeziora, stały one oczywiście bliżej siebie, niekiedy nawet po kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów od siebie. I taki kamień został przyciągnięty, kamień wersalski, właśnie rozpoczynający ten nasz odcinek, na naszym terenie, został przyciągnięty czołgiem do Wierzbna, przeleżał sobie kilkanaście lat i około 20 lat temu z inicjatywy jednego z mieszkańców no, został wyciągnięty, oczyszczony, wkopany koło pałacyku w Wierzbnie, gdzie stoi do dziś, tam jest otoczony takim chodniczkiem, można go zobaczyć i to jest pierwsze takie współczesne jakby upamiętnienie dawnej granicy. Takim bardzo ciekawym upamiętnieniem dawnej granicy polsko-niemieckiej jest miejsce dawnego przejścia granicznego między Silną i Pszczewem. Na leśnym parkingu postawiono budkę wartowniczą, drewnianą rzeźbę pogranicznika, szlaban, jak również kopię kamienia tego wersalskiego. Możemy się tam zatrzymać, jadąc z Pszczewa do Silnej dalej odpocząć, no i poznać od razu historię, gdyż zamieszczono tam również tablicę z dokładną informacją o tym, co znajdowało się w tym miejscu oraz informacją o właśnie tutaj pograniczniku z posterunków Silnej, Wincentym Paluchu, który kto wie, czy nie jest jedną, na pewno jest jedną z pierwszych ofiar II wojny światowej. Kto wie, może pierwszą, gdyż jego posterunek został zaatakowany 1 września nad ranem nie przez wojsko, tylko przez policjantów z Pszczewa prawdopodobnie. No i zginął w walce od postrzału w głowę, ponieważ w czasie I wojny światowej służył w armii niemieckiej, to pozwolono rodzinie, żeby pochować go początkowo na miejscu w Silnej, a później jego zwłoki przeniesiono na cmentarz do Czciela, skąd pochodził i do dziś spoczywa. No jeśli jesteśmy już przy Czcielu, bardzo ważne przejście graniczne znajdowało się w Czcielu, gdzie granica przecięła jakby miejscowość na dwie części. Tutaj jesteśmy przy obecnej ulicy nomen omen granicznej, po niemieckiej stronie, droga do prądówki i na stację kolejową już wybudowaną po polskiej stronie i tędy sobie jedziemy na Poznań. Przejście o tyle ciekawe, żeby, bo to było jedno z ważniejszych na tym odcinku przejść takich arterii komunikacyjnych. Oczywiście zostało obiekty, infrastruktura po wojnie została zlikwidowana. Zachował się natomiast jeden z budynków, murowany budynek celny, który został zaadoptowany chyba na potrzeby bo też jakiejś spółdzielni czy jednej z miejscowych firm. Niemniej przed 2 laty z inicjatywy miejscowych władz też powstało tam takie kolejne upamiętnienie. To jest takie dość w sumie mizerne, bo jest rzeźba pogranicznika z szlabanem. No, rozmawiałem ostatnio z burmistrzem, panem Kaczmarkiem, no i z uwagi na to, że nawet wielu mieszkańców Czciela nie wie, o co chodzi, tak się okazało, jak rozmawiałem, czy wiedzą, co to, czegoś tam pilnuli, ale nie wiadomo czego, nie? I obiecał, że postawi tam też tablicę, w której po prostu zostanie objaśnione, co znajdowało się w tym miejscu i znaczenie jakby tego miejsca. Na zdjęciach tu archiwalnych zobaczymy też zdjęcia graniczne z tutaj ważnego przejścia, czyli z przejścia granicznego w Sterkach, gdzie obecna droga krajowa nr 24 krzyżuje się z drogą do Pszczewa. No, tam jedynym reliktem jest no, zrujnowany kompletnie obecnie budynek po wojnie znany może niektórym jako zajazd pod Lipami. Przed wojną budynek stał po stronie niemieckiej. Takim reliktem również granicy są zabudowania na przykład w Krobielewku, gdzie znajdowały, gdyż przejście graniczne znajdowało się również na Warcie. Na odcinku między w sumie Strychami a tutaj Piłką Zamyślinem były też kontrolowane barki, które przewoziły na przykład zboże ze strony, od strony polskiej do Niemiec i tak zwane hauglandy, czyli te budynki celników zachowały się, są rozrzucone, że tak wzdłuż Warty. No i w sumie ostatnimi takimi reliktami, jak dla mnie, związanymi z dawną granicą polsko-niemiecką, na pewno są w pozostałości umocnień czcielskiej linii przesłaniania. To fortyfikacje polowe, które Niemcy wybudowali wzdłuż granicy, które miały być jakby pierwszą linią obrony i były też pierwszym pasem przesłaniania znacznie większych umocnień międzyrzeckiego rejonu umocnionego. To przede wszystkim to były umocnienia polowe, okopy, stanowiska artyleryjskie, wzmocnione kilkoma schronami. Tam dwa się zachowały, jeden z nich znajdziemy koło Rybojad w kierunku, jak pojedziemy na do DPS-u Jasieniec, tą drogą leśną, bardzo dobrze zachowany, ze stanowiskiem na karabin maszynowy, ale ostatnim już takim reliktem po dawnej granicy, no i nie oszukujmy się, jest granica, obecna granica województwa lubuskiego i wielkopolskiego, która poza, na tym fragmencie, poza odcinkiem w Pszczewie, gdzie Silna została włączona do gminy Pszczew i w konsekwencji do województwa lubuskiego, praktycznie pokrywa się ta granica z granicą tą wersalską z 19 roku.
Tą opowieścią Dariusza Broszka o miejscach upamiętniających granicę wersalską sprzed 100 lat rozpoczynamy nasz wakacyjny cykl, podczas którego będziemy zachęcać do odwiedzenia miejsc upamiętniających różne historyczne wydarzenia w naszym regionie. Będziemy też w muzeach, które posiadają historyczne ekspozycje. A co za tydzień w naszej audycji? Mówić będziemy o książce Piotra Zychowicza Wołyń zdradzony. O tej książce już dziś bardzo głośno, choć ona jeszcze się nie ukazała na rynku. W latach 43-45 na Wołyniu i w Galicji ukraińscy nacjonaliści wymordowali bestialsko ponad 100 tysięcy Polaków. Gdzie wtedy było polskie państwo podziemne? Dlaczego nic nie zrobiono, by ratować polską ludność cywilną? Dlaczego Wołyniacy umierali w osamotnieniu? Pytania, na które dziś jeszcze nie będziemy odpowiadali, zrobimy to za tydzień. Planujemy wywiad z autorem książki Wołyń zdradzony. Będziemy też mieli dla Państwa to za tydzień. Już teraz zapraszam.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.